Nic się nie poprawiło na lepsze, kiedy osiedlili się wspomniani pionierzy na stałe w Jumbi czy innej misji. Znowu musieli przemierzać dziesiątki kilometrów na własnych nogach, by dotrzeć do najdalej oddalonych wiosek w nowo powstałych parafiach. Nie było to łatwe dla nich samych, zważywszy, że wielu pogan bywało ustosunkowanych negatywnie, a nawet wrogo do białych misjonarzy. Inne wyznania były nie tylko niechętne katolikom. Czasem ich niechęć była zazdrością lub nienawiścią względem misjonarzy katolickich. W takich wypadkach misjonarze katolicy musieli wchodzić najpierw na teren, gdzie nie było jeszcze ani jednego katolika. Korzystali wtedy z gościnności pogan lub małej grupki chrześcijan katolików, którzy przyjęli chrzest na innym terenie albo w katolickiej szkole, a po przybyciu do wioski trwali przy wyznaniu katolickim. Tacy razem z dziećmi modlili się w tej wierze, w której zostali ochrzczeni. Ci ludzie często pomagali misjonarzom katolickim, szli razem z nimi do innej wioski, pomagając ewangelizować pogan nienawróconych. Jak to czynili? Znowu posłużę się przykładem z wioski Lediba, gdzie niektórzy pamiętali czasy pierwszych misjonarzy. Kiedy opowiadali o tamtej epoce, wyczuwało się w ich głosie głęboką radość i nostalgię za tymi ludźmi, którzy im najpierw przynieśli światło Ewangelii. Oto echo ich zwierzeń. Gdy dowiedzieliśmy się, że przyjedzie do nas kapłan, kilku ze starszych chłopców wybierało się łódkami w miejsce, gdzie Kasai wpada do rzeki Kongo. Jakieś 70 kilometrów od ich wioski znajdował się dość duży, jak na owe czasy, port rzeczny Kwamut. Tam oczekiwaliśmy na statek parowy, który przywoził białych i katolickiego księdza. Po przełożeniu jego bagaży na nasze łódki udawaliśmy się w kierunku naszej wioski. Siłą własnej mięśni spychaliśmy teraz dużymi wiosłami łódkę pod prąd bardzo silny na tej długości rzeki. Potrzebowaliśmy dnia i nocy na to, aby dotrzeć z tym tak cennym ładunkiem do naszych brzegów. Kiedy zbliżaliśmy się, cała wioska, obojętnie chrześcijanie czy poganie, z radością witali księdza i nas. Ale bywało również i tak, że kiedy kapłan po długiej podróży docierał do wioski, w której miał pracować, nikt nie wychodził na jego spotkanie. Wręcz zamykano przed nim drzwi. Wtedy misjonarz musiał na własną rękę starać się o nocleg i utrzymanie. Wróćmy jednak do wspomnianej Ledziby. Po kilku dniach pracy tenże kapłan razem z tragarzami, przeważnie chrześcijanami, wybierał się do następnej wioski, aby tam sprawować funkcje kapłańskie. Obsługując napotkane po drodze wioski, zbliżał się powoli do miejsca, z którego wyszedł. Było to Bolobo, oddalone od Lediby o 160 kilometrów. Kiedy nie było jeszcze misji w Bolobo, rozpoczynali swoje misyjne wyprawy od wspomnianego poprzednio Jumbi, które było oddalone od Bolobo o 80 kilometrów. Na trasie takiej misjonarskiej wyprawy w samym już buszu czyhało wiele niebezpieczeństw. Najgroźniejsze z nich w tym terenie były muchy tsetse. Tych w owych czasach na całym kontynencie afrykańskim było bardzo wiele. Z tego powodu wielu misjonarzy umierało na śpiączkę. Nie pozostawały w tyle i komary rozmaitych wymiarów. Przeszkadzały one na każdym kroku, powodując chorobę, która przetrwała aż do dziś pod nazwą malaria. Oprócz tego w tej epoce, kiedy nie używano jeszcze strzelb, dziki zwierz panoszył się zwłaszcza na przetartym szlaku. Dlatego misjonarz musiał w obronie własnej brać ze sobą silną obstawę składającą się z łuczników lub tych, którzy dobrze władali maczetami. Mimo tych trudności transportowych, także klimatycznych i sanitarnych, zakładali zdrowe i silne fundamenty pod przyszłość kościoła, stając się ofiarami zmęczenia, chorób, kładąc przez to fundamenty pod zręby Kościoła Uniwersalnego, czasem z własnych ciał.